skazani na dialog.
Dzień dobry, Jacek Kosiak, skazani na dialog. Dzisiaj rozmawiamy z inspektorami Państwowej Inspekcji Pracy w Poznaniu, a będziemy mówić o skargach. To bardzo ciekawa sprawa i zjawisko. Zajmuje się skargami Państwowa Inspekcja Pracy. To wszystko wiąże się z pracą Państwowej Inspekcji Pracy, a w studio Państwa i moimi gośćmi są inspektorzy Inspekcji Pracy w Poznaniu. Pani Krystyna Wasilewska, dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz pan Jacek Strzyżewski.
Dzień dobry.
Z tej samej instytucji, też Państwowa Inspekcja Pracy w Poznaniu. Ciekawa sprawa. Co trzecia skarga pochodzi od zwolnionego z pracy. Czyli to taki trochę rewanż za zwolnienie, pani inspektor?
Co trzeci zwolniony pracownik po pierwsze zgłasza się do siedziby Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu na porady prawne udzielane przez pracowników w celu sprawdzenia zasadności rozwiązania stosunku pracy, a po drugie sprawdzenia, czy pracodawca prawidłowo rozliczył się z pracownikiem, czy otrzymał wszystkie należne mu świadczenia. Z tym, że coraz częściej zgłaszają się pracownicy, którzy nie otrzymali wynagrodzenia, ekwiwalentu za urlop, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. Także w takich sprawach najpierw na poradę, później ewentualnie jak uzyskają potwierdzenie, że ich roszczenie, pretensja jest zasadne, składają skargę na miejscu bądź przygotowują w domu i przesyłają.
A ile tych skarg złożonych przez osoby zwolnione z pracy okazuje się zasadna? Tak, pan Jacek Strzyżewski.
Według danych statystycznych za rok ubiegły na ponad 5500 skarg, które zostały zgłoszone do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu, całkowicie bezzasadne okazało się ponad 1200 skarg. To świadczy o tym, że nie zawsze zgłaszający skargę, zgłaszają właściwy problem, bo to, że skarga jest całkowicie bezzasadna, nie oznacza w pełni, że pracownik nie ma określonych roszczeń w stosunku do pracodawcy. Ale okazuje się czasami, że problematyka, z którą pracownik zgłasza się do Państwowej Inspekcji Pracy, nie wchodzi w zakres naszej działalności. A również są sytuacje, że tej skargi nie możemy po prostu zweryfikować. Czyli nie możemy stwierdzić, czy ona jest zasadna lub też bezzasadna. Nie możemy przeprowadzić bardzo często kontroli, a to z tego prostego powodu, że bardzo często już nie ma podmiotu, który zatrudniał pracownika. Stąd też trzeba zwrócić uwagę na to, że skutecznym działaniem może być Państwowej Inspekcji Pracy przede wszystkim w sytuacji, jeżeli dany pracodawca na rynku działa. I wtedy rzeczywiście ponad 60% skarg dotyczy kwestii związanych z niewypłacaniem lub też nieterminowym wypłacaniem wynagrodzeń za pracę lub innych świadczeń związanych z pracą. A więc idąc do takiego pracodawcy, który funkcjonuje na rynku, jesteśmy w stanie zweryfikować, czy pracownik należne świadczenia po prostu otrzymuje. I takie skargi są zazwyczaj bardzo skuteczne. Natomiast często jest tak, że nie możemy w pełni stwierdzić, czy pracownik ma rację, zwracając się do Państwowej Inspekcji Pracy, z tego prostego powodu, że brak stosownej dokumentacji. I w związku z powyższym bardzo często, gdy do
Czy to jest dokumentacja, którą powinien złożyć pracownik, czy dokumentacji w firmie?
W firmie, czyli inspektor stwierdza, że brak, powiedzmy, dokumentów potwierdzających wypłatę wynagrodzenia za pracę, czy brak przelewów na konto pracownika, czy też w sytuacji, jeżeli, powiedzmy, są tutaj sprawy sporne na tym tle, to inspektor takich sporów nie ma uprawnień do rozstrzygania. Tutaj jest wówczas wyłącznie przysługujący pracownikowi droga sądowa. Podobnie, jeżeli chodzi o kwestie związane chociażby z czasem pracy.
Ale też chyba pracownicy, którzy prowadzą spór sądowy z pracodawcą, z byłym pracodawcą, chcą, żeby do akcji wkroczyła Państwowa Inspekcja Pracy, bo inspektor ma prawo wglądu do dokumentów. Ten pracownik już nie ma wejścia na teren firmy, już jest poza zakładem pracy. Więc też nie ma też możliwości zdobycia jakichś dowodów potrzebnych w sądzie.
No z całą pewnością tak, z tym, że w sytuacji, gdy roszczenie dotyczy konkretnej kwoty, powiedzmy, pieniędzy, której pracodawca nie wypłacił pracownikowi, to ustalenie precyzyjnie wysokości tej kwoty, no czasami jest niemożliwe przez inspektora pracy, który nie dysponuje po prostu dokumentacją. I wówczas w takim przypadku, no niestety sąd będzie musiał tutaj przeprowadzić postępowanie sądowe i dowodowe, żeby to roszczenie pracownikowi tutaj przyznać.
Pani inspektor Wasilewska.
Pracownicy, mając do wyboru drogę sądową czy też złożenie skargi, wniosku o kontrolę do inspekcji pracy, w pierwszej kolejności wolą skorzystać z możliwości przeprowadzenia kontroli, sprawdzenia swoich roszczeń przez inspektora pracy. Obawiają się postępowania sądowego, nieznajomości procedury, czują się w zestawieniu z pracodawcą i pełnomocnikami gorszą stroną w postępowaniu sądowym, więc w pierwszej kolejności wolą wykorzystać szansę postępowania kontrolnego, administracyjnego.
Chyba słusznie.
Słusznie, jest to bezkosztowe, organ państwowy uprawniony, wyszkolony, podejmuje działania przewidziane w ustawie. Bardzo często okazuje się też, że jest to skuteczna kontrola. Środki prawne o charakterze administracyjnym inspektora pracy zaspokajają roszczenia pracownika, nie są ponoszone koszty związane z postępowaniem dowodowym, z długim okresem ich prowadzenia. Także w pierwszej kolejności zwykle wiedzą, że w ciągu miesiąca sprawę może załatwić inspektor pracy. Korzystają z możliwości właśnie wniosku o kontrolę, a w przypadku dalszych wątpliwości, sporów, braków dokumentów, wybierają drogę sądową i też uzyskują pomoc w inspekcji pracy w przygotowaniu, zebraniu materiałów czy sporządzeniu pozwu do sądu pracy.
To teraz powiedzmy, co zrobić, żeby skutecznie złożyć skargę, żeby ona też była czytelna, odpowiednia dla urzędu, jakim jest Państwowa Inspekcja Pracy. Jaka jest procedura składania takiej skargi?
Procedura skargi jest przewidziana, opracowana w każdym urzędzie Państwowej Inspekcji Pracy. Wymagamy od osób składających skargę pełnych danych, adresu, numeru telefonu, aby można było ustalić wszystkie istotne sprawy do kontroli, dokładną nazwę, dane, adres zakładu pracy.
Ale tutaj ważne zastrzeżenie, te dane, jeżeli pracownik sobie zastrzeże,
podlegają ochronie.
Tak, podlegają ochronie, nie są podawane pracodawcy.
Tak, takie zastrzeżenie wynika z ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Inspektor pracy jest obowiązany do zachowania w tajemnicy informacji związanych z treścią skargi, a przede wszystkim z danymi osoby składającej skargę. Podlegają one ujawnieniu tylko wtedy, gdy składający skargę wyrazi na to zgodę. Także tu jest absolutna ochrona. Jeżeli wpływa niepełna informacja o danych od osoby, która wnosi o kontrolę, wzywamy do uzupełnienia, do podania wszystkich danych, informując, że dane osobowe podlegają ochronie.
A czy pracownik ma prawo obawiać się, że pracodawca w jakiś sposób będzie, nie chcę powiedzieć mścił się, bo to za duże słowo, ale w jakiś sposób reagował na skargę i potem szykanował tego pracownika?
To znaczy, proszę Państwa, tu mówimy o procedurze, o przepisach, które oczywiście zakazują bezwzględnie ujawniania danych osoby skarżącej, czy informacji o tym, że kontrola jest przeprowadzana w wyniku skargi złożonej przez pracownika. No ale życie jednak pokazuje, że sprawa ma również drugie oblicze. To znaczy pracownik, który powiedzmy nie uzyskuje jakichś powiedzmy świadczeń, chociażby wynagrodzenia za pracę, no dopomina się słusznie zresztą o jego realizację tychże obowiązków. Pracodawca nadal tego obowiązku nie realizuje i w końcu stawia się inspektor pracy, no to nie potrzeba tutaj powiedzmy żadnej takiej wielkiej wiedzy, żeby jednak ten pracodawca stwierdził, że inspektor, którego nigdy nie było w zakładzie, nagle się pojawia, no, że jest coś na rzeczy, że
no tak,
pracownik
bada dane,
czyli z jednej strony
pracownika.
Inspektor nie ujawni, no ale pracodawca odpowiedni wniosek może, także tego też nie można wykluczyć. Ale uważam, że w sytuacjach zasadnych, gdy rzeczywiście pracownik jest pokrzywdzony, nie otrzyma należnych świadczeń, to bez względu na okoliczności, no, taki sygnał do nas powinien dotrzeć. Bo po to jesteśmy powołanym organem państwowym kontroli nadzoru, żeby tę sytuację od pracodawcy wyegzekwować. Tutaj mankamentem, ja bym jeszcze powiedział, też skarg, które do nas trafiają, jest bardzo często bardzo duży stopień ogólności. Czyli pracownik się skarży, że pracodawca narusza przepisy, powiedzmy, o czasie pracy.
A ale czy już skarga, nie... która jest niezasadna, też podlega jakimś później sankcjom? Jest kara za taką...
No, na razie nie ma. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na to, że skargi bezzasadne również angażują, i to w dosyć mocnym stopniu, organ. Czyli inspektor musi tą skargę zweryfikować, czyli musi iść do zakładu, musi przeprowadzić kontrolę, musi dokonać określonych ustaleń i wówczas stwierdzić, że no, nie ma jednak naruszenia prawa, czyli ta skarga pracownika jest niewłaściwa. I no, z tego tytułu póki co jeszcze nie ma dla skarżącego żadnych sankcji. I to, co żeśmy tutaj wcześniej właśnie zauważyli na początku audycji, że część pracowników składa skargi po rozwiązaniu stosunku pracy. Czyli można to w pewien sposób, powiedzmy...
No to są ci zwolnieni, 1/3 składających skargi.
Którzy w pewien sposób, no można to uznać jako forma, nie wiem, zemsty na byłym pracodawcy, który tam...
Rewanżu.
No, rewanżu. Nie zawsze, powiedzmy, te stosunki się właściwie układały, no ale takie działania, trzeba zwrócić uwagę na to, że po prostu absolutnie nie powinno być miejsca, bo raz angażuje tutaj urząd energię, czas i środki również i nie przynosi określonego efektu.
A każda skarga musi być rozpatrzona.
Musi. Niestety zgodnie z, tutaj mamy do czynienia nie tylko z ustawą Państwowej Inspekcji Pracy, która dokładnie określa procedurę przeprowadzania kontroli, ale również działamy na podstawie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego. A zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego no każdy sygnał, każda skarga, ona musi być rozpatrzona. I skarżący w ciągu 30 dni w zasadzie powinien być poinformowany o sposobie załatwienia skargi. Tutaj są oczywiście pewne możliwości przedłużenia tego terminu, jeżeli jakieś okoliczności na to wpływają, ale co do zasady, w terminie 1 miesiąca inspektor powinien zakończyć postępowanie. I tutaj odnosząc się do postępowania sądowego, gdy te postępowania trwa rzeczywiście bardzo długi okres czasu, miesiące, czasami nawet lata, no to siłą rzeczy łatwiej skorzystać tutaj z tej drogi, powiedzmy, postępowania przez Państwową Inspekcję Pracy, bo jest to szybsze i skuteczniejsze bardzo często działanie.
Skazani na dialog.
Skazani na dialog. Rozmawiamy dzisiaj o skargach do Państwowej Inspekcji Pracy. W studio goszczę inspektorów tej instytucji okręgu w Poznaniu. Krystyna Wasilewska, kierownik sekcji prawnej Państwowej Inspekcji Pracy w Poznaniu, oraz Jacek Strzyżewski, inspektor tej instytucji. Teraz jest nowe zjawisko. Są pracownicy z Ukrainy, przeważnie z Ukrainy, czyli obcokrajowcy. Czy oni też mają prawo składać skargi do Państwowej Inspekcji Pracy?
Obywatele, cudzoziemcy, obywatele innych krajów oczywiście są uprawnieni, jeżeli posiadają status pracowników. Zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę, bądź na podstawie umów cywilnoprawnych, takie jak umowa zlecenie, czy umowa o świadczenie usług. Również mogą skorzystać z pomocy i z ochrony inspektorów pracy. Przysługują im takie same prawa i obowiązki jak pracownikom, obywatelom polskim. 2 lata temu weszły w życie przepisy angażujący inspektorów pracy przy niewypłaceniu minimalnej stawki godzinowej dotyczącej umów zlecenia o świadczenie usług. W praktyce z doświadczenia wiemy, że bardzo często obywatele Ukrainy, bo jest to wiodąca grupa zawodowa, zgłasza się w sprawie niewypłaconego wynagrodzenia. Tytuł zatrudnienia bywa różny. Umowa o pracę, umowa zlecenie bądź umowa o dzieło. I w przypadku umów o dzieło mamy problem, ponieważ inspektor pracy nie jest uprawniony do podejmowania czynności kontrolnych, których celem jest wyegzekwowanie zaległych czy niewypłaconych świadczeń na rzecz obywateli Ukrainy. Z tym, że kontrole, jeżeli są przeprowadzone, to ewentualnie w tym zakresie, żeby sprawdzić, czy słusznie została zawarta umowa cywilnoprawna jako umowa o dzieło, czy nie dochodzi do obejścia przepisów prawa pracy, czy umów zlecenia, ale to występuje bardzo rzadko, ponieważ kontrola przy zatrudnieniu dużych zakładów pracy jest to jeden z tematów kontrolnych, który przy okazji udaje się załatwić.
To, że pracownicy z Ukrainy mogą składać skargi do Państwowej Inspekcji Pracy, to już wiemy. A czy dużo jest takich skarg?
Coraz więcej jest skarg od cudzoziemców, jest też sporo zapytań o legalność zatrudnienia.
Mamy jakieś liczby konkretne? Coś można powiedzieć? Chociażby o skali zjawiska.
Ja bym tutaj może zauważył, że z roku na rok tych sytuacji jest znacznie więcej, bo i liczba pracowników obcokrajowców, szczególnie z Ukrainy, no jest coraz większa. Trzeba zwrócić również na to uwagę, że również świadomość tych pracowników też jest coraz większa, że są też organizacje różne, pozarządowe, czy organizacje państwowe, Państwowa Inspekcja Pracy, które bardzo szeroko informują o prawach tych osób, które wykonują pracę.
A czy bariera językowa nie jest tu przeszkodą?
Bariera językowa, no, częściowo oczywiście jest przeszkodą, z tym, że mamy tutaj określone procedury, które powodują, że ta bariera po prostu no, może być zniesiona. Tutaj pani kierownik na ten temat też
proszę
może
bardzo
parę słów powiedzieć.
Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Pracy mamy informację zamieszczoną na temat praw, obowiązków cudzoziemców, tych właśnie obywateli Ukrainy. Departament Legalności Zatrudnienia podejmuje się tłumaczenia pism, wniosków, skarg obywateli Ukrainy tłumaczy na język polski. No tutaj jest bariera językowa. Mimo, że po sąsiedzku przy ulicy Święty Marcin działa punkt Migra Point, gdzie są zatrudnione osoby, które świadczą pomoc obywatelom Ukrainy. Niezależnie od tego jest informacja na stronie Głównego Inspektoratu Pracy. Posiadamy poradniki, informatory. Także próbujemy pomóc i rozwiązać problemy obywateli Ukrainy.
Tu jeszcze, jeżeli chodzi o obywateli Ukrainy, a w ogóle cudzoziemców, takim dosyć istotnym problemem jest też kwestia odpowiedniego przygotowania do pracy tychże pracowników, a w szczególności kwestia szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. I tutaj no, przepisy obowiązujące w Polsce, kodeks pracy, rozporządzenia wykonawcze do kodeksu pracy, które mówią o zasadach przeprowadzania szkolenia, no wprost też nie wskazują, że to szkolenie powinno być przeprowadzane w języku obywatela, który powiedzmy temu szkoleniu podlega.
Czyli tam jest przepis, że powinno być w języku zrozumiałym, czy zrozumiałe
otóż tak. Czyli po prostu,
jeżeli pracownik dobrze funkcjonuje i włada językiem polskim, to może być po
prostu. Oczywiście, że tak. Ale jeżeli nie, no to obowiązkiem pracodawcy jest tak zorganizować to szkolenie i tak je przeprowadzić, żeby ono było w języku, formule zrozumiałym dla odbiorcy.
I to nie też dotyczy... czasami pracodawca może nie ma narzędzi, żeby ocenić znajomość języka.
Ale nie zwalnia go to z odpowiedzialności. Czyli jeżeli by doszło do sytuacji, że doszłoby do zdarzenia powiedzmy wypadkowego, którego no, jedną z przyczyn byłoby niedostateczna znajomość przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, no to taka sytuacja bez względu obciąża pracodawcę, który do takiej sytuacji po prostu dopuści. Czyli pracodawca no, musi być przekonany, że pracownik, który podejmuje pracę, jest do niej odpowiednio przygotowany, czyli ma odpowiednie kwalifikacje i umiejętności, a także w dostatecznym stopniu poznał obowiązujące przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Tym bardziej jest to istotne, że w krajach, no, można nawet powiedzieć pozaeuropejskich, bo mamy również obywateli spoza Unii Europejskiej, z krajów azjatyckich czy Bliskiego Wschodu, którzy rzeczywiście tam przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy to jest zupełnie inna sytuacja jak w Polsce. Tak, dlatego też no, warunkiem, żeby ten pracownik właściwie pracę wykonywał, jest odpowiednie przeszkolenie i tu staramy się na wszelkich możliwych sytuacjach właśnie pracodawców uświadamiać, że owszem, jest brak rąk do pracy, że korzystamy z tych obcokrajowców, no ale warunek jest właściwe ich tutaj przygotowanie, bo może dojść do nieszczęścia.
Powoli podsumowując temat skarg do Państwowej Inspekcji Pracy, powiedzmy najpierw, na co mogą skarżyć się pracownicy? Na jakie sprawy?
Znaczy, na wszystkie kwestie, które dotyczą realizacji obowiązków pracodawcy wobec pracownika. Czyli właśnie te kwestie związane z wynagrodzeniami za pracę, ale również kwestie związane ze stosunkiem pracy, z umowami o pracę. Trzeba zwrócić uwagę na obowiązek pracodawcy potwierdzenia warunków umowy o pracę na piśmie przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Taki przepis obowiązuje, a nie zawsze on jest realizowany. Tutaj mówimy również o kwestiach związanych z czasem wolnym wolnym, z odpoczynkiem, z urlopami wypoczynkowymi, kwestie związane również ze zwolnieniami, także z rozwiązaniem umowy o pracę, ale również pracownik może się skarżyć i powinien się skarżyć, jeżeli warunki pracy nie odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy. A niestety tych skarg najmniej wpływa do Państwowej Inspekcji Pracy, a z kolei dane z kontroli wykazują, że jednak nieprawidłowości inspektorzy pracy najwięcej stwierdzają, największą liczbę w zakresie BHP. A więc można taki wniosek tutaj postawić, taką tezę, że pracownik, który jest zatrudniony, otrzymuje wynagrodzenie rzetelnie, terminowo, czas pracy jest rozliczany, no to w zasadzie te kwestie bezpieczeństwa w dalszej kolejności traktuje.
Woli ryzykować.
Właśnie, a nie powinien, prawda?
Skazani na dialog.
Podobno też niewiele skarg pochodzi od związków zawodowych czy od osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych.
Znaczy od związków zawodowych rzeczywiście, jeżeli chodzi o Wielkopolskę, to jest rząd około tam 50 rocznie przeciętnie skarg kierowanych przez organizacje związkowe. Ja uważam, że ta liczba powinna być jeszcze mniejsza z uwagi na fakt, że organizacje związkowe mają też pewne określone uprawnienia w sferze kontroli nad warunkami pracy i przestrzeganiem przez pracodawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. I mogą również skutecznie te przepisy egzekwować. Tym bardziej, że obowiązują...
Działają inspektorzy.
Społeczni inspektorzy pracy, jak najbardziej, których uprawnienia są bardzo daleko idące i uważam, tam, gdzie działa Społeczna Inspekcja Pracy, no to w pierwszej kolejności powinna ona w tym zakresie podejmować działania. Dopiero w sytuacji, jeżeli pracodawca nie realizuje działań Społecznego Inspektora Pracy, nie realizuje zaleceń, czy też uwag nie wykonuje, to wówczas należałoby tą sprawę zgłosić do Państwowej Inspekcji Pracy. Ale oczywiście tych skarg wpływa i...
To powiedzmy sobie, ile tygodniowo wpływa takich skarg do Państwa? Państwowej Inspekcji Pracy w Poznaniu.
Znaczy 5500 rocznie, dzieląc to...
Na przez... 365?
No właśnie. No to dosyć sporo. Bardzo dużo, także...
Koło 200 dziennie, tak?
W całym
tygodniu. 200-250, bo bywa i 50 dziennie, 40, 20, także średnio można
200
ocenić,
tygodniowo.
200 około 200
najwięcej w Poznaniu.
Na
czyli w oddziałach, w Pile, Koninie,
Poznaniu
Lesznie.
I odpowiednio tyle w oddziałach.
Na ilu inspektorów, którzy muszą zająć się tymi sprawami?
No liczba inspektorów nie jest zbyt duża, bo ona jest w granicach 150 kilku, powiedzmy, na całe województwo osób. Wielkopolskie inspektorów, które wykonują czynności kontrolne. Także rzeczywiście liczba inspektorów jest no, nie taka, jak by każdy sobie tutaj wyobrażał.
Kończymy temat skarg, ale oczywiście zostajemy przy Państwowej Inspekcji Pracy. Tydzień bezpieczeństwa w budownictwie i to się wiąże też z wypadkami przy pracy, niestety. Podobno wzrasta liczba wypadków.
Tak, jeżeli chodzi o budownictwo w ogóle, jest to taki sektor...
No powiedzmy w ogóle w przemyśle czy w budownictwie ogólnie.
Przemyśl przetwórczy, no i również budownictwo w czołówce charakteryzuje się, jeżeli chodzi o te wypadki, ale przede wszystkim, mówiąc o budownictwie, trzeba wskazać, że tam występują no, bardzo szczególne zagrożenia. Po pierwsze
ale
jest
dlaczego
to...
Teraz praca... Wzrasta liczba tych wypadków?
No, przyczyny są złożone. Tu nie można powiedzieć, że jest tylko jakaś tutaj jedna okoliczność, ale po prostu okres letni, wiosenny, to jest to okres dosyć wzmożonych prac budowlanych, wiele inwestycji jest tutaj prowadzonych, budowlanych i remontowych. No i siłą rzeczy znaczna większa liczba pracowników jest zatrudnionych. I to, co wcześniej powiedzieliśmy, nie zawsze ci pracownicy są właściwie do tej pracy przygotowani. Czasami tutaj dochodzi do lekceważenia przepisów, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, niewłaściwego przygotowania pracownika
do pracy. Ale kiedyś byli lepiej przygotowani, teraz trudniej, gorzej?
To znaczy, tu sytuacja jest dosyć dynamiczna, bo i sama budowa jest też takim organizmem no, dynamicznym, że...
Pytanie, skąd ten wzrost nagle?
Znaczy, on nie jest no, już aż bardzo taki znaczny, ale my dążymy do tego, żeby jednak ta liczba wypadków, generalnie wypadków przy pracy, ona była mniejsza, podejmując różne działania, przede wszystkim o charakterze prewencyjnym, informacyjnym, stąd też ten tydzień bezpieczeństwa w budownictwie, który tam co roku tutaj obchodzimy i tam staramy się promować właśnie te dobre przykłady, dobre praktyki, aby wszyscy przedsiębiorcy budowlani, ci, którzy prowadzą działalność w budownictwie, właśnie te praktyki stosowała.
Ale już z audycji Skazanie na dialog wiem, że najczęściej do wypadków w budownictwie dochodzi w małych firmach.
To jest prawda.
Wcale nie tych dużych, tak, które budują wielkie wieżowce, czy fabryki, czy cokolwiek innego, ale w tych firmach, które remontują mieszkania.
Tak, no to potwierdzają też nasze statystyki, że im, można powiedzieć, taka jest prawidłowość, że im mniejsza firma, tym ryzyko wypadków jest większe. Rzeczywiście duże firmy, również te budowlane, one mają już takie dosyć precyzyjne procedury, jeżeli chodzi o kwestię związaną z bezpieczeństwem pracy, z ryzykiem, z oceną ryzyka zawodowego, z przygotowaniem pracownika, z zapoznaniem z tym ryzykiem, a w małych firmach bardzo oględnie powiedziałbym, że z tym jest bardzo różnie, ale no, bywa tak, że mała firma zatrudniająca ludzi często bardzo przypadkowych, bardzo często bez właściwych kwalifikacji. No i stąd też te wypadki tam się zdarzają, bo co charakterystyczne, w tych małych firmach budowlanych bardzo często wykonują pracę osoby, które nie mają wykształcenia w tymże zawodzie. To są osoby z różnych branż, z różnych zawodów, którzy po prostu podejmują pracę w budownictwie, ażeby po prostu mieć środki utrzymania.
Pani inspektor, pani chciała dodać coś do tego?
Chciałam dodać, że w ostatnim okresie kilkuletnim zauważalny jest wzrost wypadków przy pracy wśród obywateli z Ukrainy. Wynika to, jak kolega mówił, między innymi z braku wykształcenia, kwalifikacji, ponieważ podejmują się pracy wszyscy chętni, a nie osoby posiadające doświadczenie w określonym zawodzie. Także przyjeżdżają, zgłaszają się do pracy ludzie chętni do pracy, nie posiadający umiejętności, kwalifikacji.
Stąd być może ten skok w statystykach wypadków.
On
nie jest wielki, ale jednak zauważalny przez Państwową Inspekcję Pracy, bo inspektorzy przyglądają się każdej sprawie, mam nadzieję, uważnie. Powiedzmy teraz jeszcze o Państwowej Inspekcji Pracy, o jej tradycji, stulecie niedługo. Kilka słów tylko poproszę, bo nie każdy kojarzy, że Państwowa Inspekcja Pracy ma tyle samo lat, co niepodległa Rzeczpospolita.
Tak, no 3 stycznia 1919 roku marszałek Józef Piłsudski podpisał dekret o ustanowieniu Państwowej Inspekcji Pracy. Stąd też już 100 lat działania w różnych warunkach, w różnych okolicznościach, w różnych konfiguracjach Państwowej Inspekcji Pracy, bo jest to okres międzywojenny. No, okres oczywiście wojny, okupacji, tutaj w zasadzie żadna działalność również Państwowej Inspekcji Pracy w takiej formule nie była prowadzona. No i po 1945 roku tutaj też różne koleje losów od 1981 roku, gdy powstała Państwowa Inspekcja Pracy, aż do roku 1997, gdy uchwalono nową ustawę o Państwowej Inspekcji Pracy, która obowiązuje do dzisiaj. Ale od samego początku no, Państwowa Inspekcja Pracy jest takim organem, który interesuje się warunkami pracy zatrudnionych. Przede wszystkim pierwsza inspekcja fabryczna, która w zasadzie tam jeszcze przed powstaniem Państwowej Inspekcji Pracy, XIX wiek, gdzie właśnie ta inspekcja miała za zadanie
wskazywać na te sprawy, które są ważne w bezpieczeństwie i higienie pracy. Oczywiście to wszystko te przepisy powstały później, wykształciły się też poprzez pewne negocjacje, ustalenia pracodawców, pracowników i współcześnie.
Tak, no kwestie dialogu społecznego, którego kiedyś nie było, no w tej chwili
wszystko,
ten dialog...
Wszystko będzie o tym mowa na uroczystościach związanych ze stuleciem Państwowej Inspekcji Pracy. Będziemy o tym informować na bieżąco. Państwa i moimi gośćmi byli inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy Okręgu w Poznaniu, pani Krystyna Wasilewska i pan Jacek Strzyżewski.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za przybycie. Dziękuję za, mam nadzieję, interesującą rozmowę.
Skazani na dialog.